Księga Jozłego bierze swój tytuł od głównego bohatera. Podobnie jak pięcioksiąg zwany przez protestantów pięcioma księgami Mojżesza. Dlatego to właśnie postać wodza synów Izraela, który wprowadził naród wybrany do ziemi obiecanej, jest kluczem do zrozumienia tego tekstu. Jozue związany jest w sposób nierozerwalny z Mojżeszem. Tych dwóch biblijnych przywódców tworzy swego rodzaju dynastię, choć nie łączyło ich pokrewieństwo. Nie jedyny to w Biblii przypadek, że więzi międzyludzkie ustanowione przez Boga łączą silniej niż więzy krwi. Mojżesz był człowiekiem instytucją w okresie wędrówki Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej przez pustynne szlaki. Taki obraz życia narodu wybranego ukazuje pięcioksiąg, który kończy się opowiadaniem o śmierci tej kluczowej postaci. Był on niezrównany w swych dziełach, dlatego czytamy, iż nie pojawił się już w Izraelu prorok równy Mojżeszowi, z którym Pan rozmawiał twarzą w twarz. Jednak w tej samej księdze znajdujemy zapowiedź, którą Bóg skierował do Mojżesza: wzbudzę im potomka pośród ich braci, takiego jak ty. Te dwa teksty z ostatniej części Tory, najważniejszej dla wyznawców judaizmu części Biblii, tworzą przestrzeń dla postaci następcy wielkiego wodza Izraela. Ten spadkobierca nie pojawił się znikąd. Był sługą Mojżesza, który współpracował z nim i zawsze wykazywał się pełnym oddaniem i wiernością. Pojawił się w opowiadaniu o wędrówce przez pustynię po raz pierwszy w Księdze Liczb. I to już jako osoba zasługująca na wielkie zaufanie, ponieważ to on dowodzi wojskiem Izraelitów w walce z Amalekitami, podczas gdy Mojżesz modli się, czym przesądza losy bitwy. Towarzyszył on też Mojżeszowi w drodze do góry Horeb, na której ten ostatni otrzymał tablicę przykazań. Jozue nie uczestniczył jednak w kulminacyjnym epizodzie, choć grecka wersja Księgi Wyjścia informuje, że także on obecny był podczas objawienia się Boga. Charakterystyczne, że kiedy Jozue pojawia się w Księdze Liczb w 11 rozdziale, to dowiadujemy się o nim niepodanych wcześniej szczegółów, jakby postać ta wprowadzana była po raz pierwszy. Czyim był synem, od kiedy pełnił swoje obowiązki przy Mojżeszu? W Liczb 13 natomiast, gdy chodzi o słynny zwiad wysłany do ziemi Kanaan, czytelnik otrzymuje informację o wcześniejszym imieniu tej postaci. Można więc powiedzieć, że jego wprowadzenie na scenę odbyło się w pięcioksięgu w kilku niezależnych momentach, co pokazuje wielość tradycji związanych z tą postacią, a pośrednio znaczenie, jakie Jozuemu przypisywano. Talmud określa relacje między Mojżeszem a Jozuem w ten sposób. Oblicze Mojżesza było jak oblicze słońca, oblicze Jozuego było jak oblicze księżyca. Pod pewnymi względami przewyższał on jednak swego mentora i pana, bowiem wraz z Kalebem nie zwątpił wobec tego, co zobaczył w Kanaan. Dlatego we dwóch zostali uznani za godnych wejścia do ziemi obiecanej i nie umarli na pustyni. Z rozkazu pana Mojżesz ustanowił przez włożenie rąk Jozuego wodzem, przekazując mu jednak tylko część swej godności. Ważną postacią, która występuje jako ciesząca się większym autorytetem od Jozuego, jest w Księdze Liczb kapłan Eleazar. Postać ta pojawia się w podobnej roli także w Księdze Jozuego, ale dopiero w dalszych rozdziałach. W 14 występuje jako współdecydujący o podziale ziemi, a w 17 jako współuczestniczący w tworzeniu nowego prawodawstwa dotyczącego dziedziczenia przez córki. We wcześniejszych epizodach to Jozue zdaje się być przełożonym kapłanów. Kwestia stosunku władcy świeckiego do arcykapłana odgrywa więc ważną rolę w części Księgi Liczb i Księgi Jozuego. Brak tego w innych częściach tych samych dzieł. Z tego wniosek, że Pięcioksiąg i Księga Jozuego opracowywane były wspólnie w ramach jednego procesu. Księga Jozuego to także, podobnie jak Pięcioksiąg, owoc przechowywania, opracowywania i zredagowania tradycji o tym, jak Izraelici zasiedlili ziemię obiecaną. Jozue jest ukazany jako główna postać lub jedna z głównych tego procesu. Imię Jozue, po hebrajsku Jehoszua, oznacza Jahwe jest zbawieniem. Zawiera się w nim program działalności tego biblijnego bohatera. Jozue był jakby drugim Mojżeszem, bowiem przeprowadził Izraelitów przez Jordan, jak tamten przez Morze Czerwone. Przewodniczył wspólnemu celebrowaniu pierwszej w ziemi Kanaan Paschy, jak Mojżesz, pierwszej w Egipcie. Obydwaj też przewodniczyli rytowi zawarcia przymierza, Mojżesz pod Synajem, a Jozue w Sychem. Jednak Jozue okazał się doskonalszy od Mojżesza, gdyż liczył w każdej sytuacji na Jahwe i dał osobisty przykład wierności przymierzu z nim podczas zebrania 12 pokoleń w Sychem, wypowiadając te słynne słowa: jeśli chodzi o mnie i o moją rodzinę, to my chcemy służyć Panu. Przypomniał jednak, żeby naród podobnego zobowiązania nie podejmował pochopnie, bowiem przymierze to musi być zachowywane, gdyż On jest Bogiem zazdrosnym, który nie przebaczy waszych przestępstw i grzechów. Odgrywał ważną rolę w pamięci zbiorowej. Został przypomniany w późnym tekście judaistycznym, w Księdze Syracha, gdzie zbiera się różne wątki z nim związane, ale na plan pierwszy wysuwa się zbrojny aspekt jego działalności. Prowadził wojny Pana. Postać ta ma też i inne odniesienie, typowo chrześcijańskie. Imię Jehoszua na język grecki przełożono przez Jezus. Oczywiste więc zdają się być skojarzenia z Jezusem Chrystusem, co znalazło odbicie w liście do Hebrajczyków w rozdziale 4, wersety 8-9. Jednak ten tekst nie jest pochwałą bohatera ze Starego Testamentu, ale raczej przypomnieniem, że wprowadzenie do miejsca odpoczynku wiecznego nie dokonało się w czasach Egzodusu. Odnosi się to nie tyle do jego osoby, ile raczej stanowi sposób na ukazanie, że porządek zbawienia w pierwszym przymierzu okazał się niewystarczający. To Jezus Chrystus wprowadza nas do wiecznego szabatu. Warto więc poznać dzieje pierwszego Jezusa, syna Nuna, aby zrozumieć, co zostało przez Boga zapowiedziane o Jego Synu.